Radio Łódź w każdej sprawie.
Przy mikrofonie Krzysztof Zimoch. Dzień dobry. Protesty mieszkańców dotyczące planowanej wycinki drzew, czy szerzej mówiąc terenów zjelonych, to zjawisko, które raz na jakiś czas pojawia się, czy to w Łodzi, czy to w innych miastach naszego regionu. Zazwyczaj dochodzi do tego, gdy teren przejmuje deweloper i planuje postawić na nim nowe osiedle mieszkalne. To jednak również problem betonozy, czyli zastępowania drzew na rynku kostką brukową, zwykle z myślą o zwiększeniu liczby miejsc parkingowych w centrum. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia na przykład w Kutnie czy w Skierniewicach. To temat, który budzi czasami bardzo skrajne emocje i tworzy konflikt między mieszkańcami, którzy tęsknią za zielenią w mieście, a interesem deweloperów. Tylko czy da się w tak oczywisty sposób określić problem nasadzeń i też jednoznacznie ocenić, że wycinka drzew jest zła? Kiedy powinniśmy chronić zieleń, a kiedy ją wycinać z myślą o inwestycjach i gospodarczym rozwoju miasta? To pytanie dla Państwa na dziś w audycji.
Radio Łódź w każdej sprawie.
606-78-7878 pod ten numer telefonu można dzwonić już teraz albo pisać na adres studio@radiolodz.pl. Polecam również nasz profil na Facebooku. A temat wycinki drzew, betonozy chciałbym zacząć od opisu sytuacji z wczoraj. Spotkania, podpisy, pełna mobilizacja. Wszystko to po to, by ochronić sad przy ulicy Ustronnej w Łodzi. Okoliczni mieszkańcy w ten sposób sprzeciwiali się pomysłowi zabudowy zielonego terenu, bo według nich takie właśnie intencje miały władze miasta. Z kolei przedstawiciele magistratu twierdzą, że to nieporozumienie. Wczoraj wieczorem mieszkańcy z koszami owoców i transparentami zorganizowali kolejne spotkanie. Była z nimi również Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.
No wiecie Państwo, czemu tu jesteśmy, nie? Jest celu w zasadzie ochrony tego pięknego terenu, który jest za Państwem. Jest cała masa starych, cudownych drzew, pełne drzew owocowych. Zresztą ja widzę, że Państwo przynieśli tutaj owoce z tego sadu, bo tak naprawdę za nami jest sad.
Agnieszka Kaczmarek.
Pani osobiście zaangażowała się w akcję obrony tego zielonego terenu. Złożyła Pani początkowo projekt do budżetu obywatelskiego, żeby tutaj stworzyć park. Okazało się, że nie może to być zrobione, bo jest jakiś plan zagospodarowania tego terenu.
Tak, to znaczy został projekt odrzucony, ponieważ przeczytaliśmy w opinii, że ten teren przeznaczony jest na osiedla bloków TBS-u. No i tak się właściwie zaczęło, tak? Wiadomość ta dotarła do mieszkańców i teraz już wszyscy się zorganizowaliśmy.
No właśnie, to są transparentne, jest bardzo dużo osób, jak rozumiem, ta akcja trwała dłużej, tak?
Bardzo czynnie mieszkańcy działają od miesiąca tak naprawdę, bo od 1 dokładnie sierpnia zaczęliśmy zbierać podpisy. I to wszystko w ciągu miesiąca tyle się wydarzyło. Czyli pismo do pani prezydent, spotkania w Departamencie Ekologii i Klimatu. No i właśnie takie spotkanie jak dzisiaj.
Brakuje tutaj zielonych terenów, więc taki kawałek naturalnego terenu jest czymś bardzo fajnym, bardzo potrzebnym.
Poza tym jak się przychodzi, tam są naprawdę stare drzewa, nie tylko mirabelki, ale są dęby. No może nie 200-letnie, ale naprawdę szkoda tego wycinać.
Maciej Rimer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi.
Jak twierdzą mieszkańcy, Urząd Miasta Łodzi planuje wycinkę ponad 4 hektarów drzew sadu przy ulicy Ustronnej pod deweloperkę. Czy faktycznie tak jest?
Nie, to jest nieporozumienie. Widzieliśmy się z mieszkańcami nieco ponad tydzień temu i tłumaczyliśmy, że teren między ulicami Ceglenianą a Ustronną to teren według klasyfikacji gruntów rolnych i nie będzie on podlegał zabudowie. Co więcej, my chcemy tam utworzyć park. Natomiast sąsiadujące tereny rzeczywiście urbanizacji podlegają. Natomiast ten teren, o który pani redaktor pyta, nie będzie zabudowywany.
Mamy dla Państwa chyba dobrą wiadomość. Mam nadzieję, że to jest już wiadomość ostateczna, że cały ten teren zostanie zachowany jako teren zielony. Czyli mamy na myśli...
No to jest bardzo dobra wiadomość, większość chyba jest zaskoczona na pewno i cieszymy się, no po prostu dla dzieciaków, dla ludzi, dla zwierząt jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość. Tym bardziej, że jak właśnie pani widzi tutaj, po tej drugiej stronie jest po prostu teren przemysłowy, więc wycięcie tutaj terenu zielonego dałoby odsłonięcie zupełnie, bo za tym parkiem są domy, tak, więc odsłoniłoby to nas.
To jest taka jedyna zielona enklawa w tym rejonie.
Tak naprawdę, jeżeli to powstanie faktycznie park, to będzie pierwszy park na Starych Chojnach. Pierwszy park w ogóle na Starych Chojnach. Myślę, że to jest naprawdę... Bardzo ważna rzecz się wydarzyła i wydarzy.
A jeśli chodzi o ten park, to jaka to jest perspektywa? Park przy Ustronnej, Mirabelka. Kiedy on będzie mógł funkcjonować w pełni dla mieszkańców?
Mirabelka to jest nazwa robocza, trzeba ją będzie zweryfikować choćby przez Vox Populi. Na pewno to jest ta nazwa, która najbardziej odpowiada. No myślę, że to jest kwestia, tak jak innych parków leśnych, które w tym roku zapowiedzieliśmy z intencją, żeby w przyszłym roku je urządzić. Myślę, że to jest kwestia roku, najwyżej 2 lat.
Mikołaj Stefanowski, łódzki radny.
Mają rozpocząć się konsultacje. Czego one będą dotyczyć?
Mieszkańcy powinni mieć wpływ na to, jak ten teren zielony powinien wyglądać. Dlatego, tak jak to wyglądało w przypadku innych parków, innych konsultacji przeprowadzonych w te wakacje, również zapewne tym razem urzędnicy spotkają się z mieszkańcami. My jako radni też na pewno weźmiemy udział w tych konsultacjach. To będzie jedna taka duża burza mózgów, jak zaplanować ten teren.
Wiemy już, że powstanie park, ale czego tutaj brakuje? Bo teraz jest dzika zieleń. Żeby były jakieś ścieżki na przejście z psem właśnie, na jakiś spacer.
Jakieś ławki, kosze na śmieci?
Ławki, tak, no przede wszystkim kosze na śmieci, prawda, żeby można z tego korzystać.
Zachować to naturalnie, trochę ścieżek z jakimś żwirem, kosz na śmieci, to jest to, czego potrzeba.
W sprawie mieszkańców, którzy chcieli ochronić sad przy ulicy Ustronnej, przyjrzała się Agata Gwizdała. Jeśli czas nam pozwoli, chciałbym Państwu przypomnieć inne protesty mieszkańców w związku ze sprzeciwem wobec wycinki drzew w Łodzi i nie tylko. Właśnie, żeby pokazać, że ten problem jest bardziej uniwersalny i dotyczy nie tylko Łodzi. 606-787878. Czekam na Państwa głosy w sprawie, kiedy powinniśmy chronić zieleń, a kiedy ją wycinać z myślą o inwestycjach w mieście.
Radio Łódź w każdej sprawie.
606-787-78. Dziś rozmawiamy o wycince drzew, o wycince terenów zielonych na rzecz inwestycji miejskich. I zgodnie z zapowiedzią, przypomnę teraz kilka takich protestów dotyczących wycinki drzew. Taka najgłośniejsza sprawa była w kwietniu tego roku. Chodziło o drzewo przy ulicy Żeromskiego. Tamtejszy klon rosnący tam rósł ponad 90 lat. Powaliła go budowa supermarketu. Drzewo zostało ścięte, ponieważ kolidowało z wjazdem na parking powstającego tam hipermarketu. Czy wycinka była legalna, jaką wartość miało to drzewo w mieście i czy niezbyt łatwo w ogóle sięgamy po piły? O tym w materiale Michała Makowskiego.
Wojciech Makowski. W sobotę rano około 8 obudziły mnie dźwięki piły. Wyjrzałem przez okno i okazało się, że najpiękniejsze drzewo, które widzę przez okno po przeciwnej stronie ulicy Żeromskiego, jest już w opłakanym stanie. Dużo gałęzi jest już wyciętych. W związku z tym ubrałem dres i natychmiast wybiegłem, żeby chronić to drzewo swoim ciałem. Potem przyjechała policja, no i potem drzewo zostało już do końca wycięte. Te 93 lata, nie wiem, na co zostały przerobione. Chyba bardziej na podpałkę, bo widać było, że tak na drobne fragmenty to drzewo jest piłowane. Tak naprawdę jedyne uzasadnienie wycięcia tego drzewa, jakie ja widzę, to żeby fasada, żeby reklamy Lidla były lepiej widoczne.
W odpowiedzi na Pana pytanie chcielibyśmy poinformować, iż po przeprowadzeniu ekspertyzy na miejscu otrzymaliśmy pozwolenie z Urzędu Miasta na usunięcie drzewa. Nigdy nie podejmujemy takich działań, jeżeli nie jest to konieczne. Niestety w tej sytuacji drzewo znajdowało się w pasie drogowym. Zgodnie z opinią ekspertów nie było możliwości zaprojektowania innego działania.
Maciej Rimer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. Projektanci Lidl Polska złożyli dokumenty poparte opinią związaną z ochroną przeciwpożarową i z lokalizacją wyjazdu z posesji, dokładnie z parkingu budowanego sklepu. Po wydaniu dokumentów związanych z pozwoleniami na budowę, wycięcie drzewa jest swego rodzaju konsekwencją projektu. Ja ubolewam nad tym, że taki był przygotowany projekt i według projektantów nie dało się tego inaczej zorganizować. Mam trochę inne zdanie w tej sprawie.
Pomyślę chociażby o budynku Komarchu, w którym drzewo jest w środku. Dało się to zaprojektować.
Zbudowane w całą fasadę, tak tutaj wystarczyłoby cofnąć punktowo fasadę, jakieś wgłębienie w fasadzie na obiekt, czy też zlokalizować wyjazd z parkingu parę metrów dalej. Działka jest dość szeroka.
W ramach rekompensaty w najbliższych miesiącach na terenie Łodzi obok naszych obiektów zostanie posadzonych około 15 drzew i ponad 1000 krzewów.
Dominik Kopeć, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Biorąc pod uwagę to, jakie funkcje spełniają takie drzewa w mieście i ile one chociażby tlenu produkują, to żeby zrównoważyć, jakby skompensować te straty, które ponieśliśmy jako mieszkańcy Łodzi, no to tych drzew raczej powinno być 1700. Problemem, o którym się mówi bardzo dużo, jest miejska wyspa ciepła. Drzewa zacieniające, czy budynki, czy nawet drogi, czy chodniki, no, powodują obniżenie tej temperatury, no i nam żyje się po prostu w takich miastach lepiej niż w takiej betonowej pustyni.
Jak powinna być prowadzona ta polityka wobec drzew w przypadku takich inwestycji w mieście? Czy to nie jest tak, że zbyt ochoczo sięgamy po piły?
No ja bym powiedział, że na pewno zbyt ochoczo. No, dziś powinniśmy dążyć do tego, żeby te stare drzewa, a taki klon stuletni, no możemy ci nazwać, że jest starym drzewem w mieście, powinniśmy za wszelką cenę chronić. I to ten inwestor, który się pojawia, powinien w taki sposób dostosować swój projekt, aby to drzewo zachować. No, jego wartość to nie jest równowartość 10 nasadzonych małych jakichś sadzonek, tylko jest o wiele większa. I tak naprawdę dzisiaj się prowadzi do tego zarządzanie drzewem, żeby móc wyliczyć wartość, taką faktyczną wartość każdego z drzew z osobna. Jeśli tą wartość byśmy znali, to tak naprawdę i urzędnikom, i inwestorowi łatwiej by było podejmować decyzje.
To sprawa sprzed kilku miesięcy. Klony niestety trzeba było wyciąć. Natomiast sytuację o tym, jak w ogóle zagospodarowane są tereny zielone w mieście, komentował w rozmowie ze mną były architekt Łodzi Piotr Biliński.
Bardzo przykrym zjawiskiem jest to, że to, co zostało zrobione za ogromne pieniądze, jest tak w dramatyczny sposób zaniedbane. Czyli innymi słowy, że no, jakby gospodarz nie dbał o majątek, który stworzył. No to jest cholernie przykre i nie jestem w stanie tego zrozumieć. No tutaj oczywiście to dwa podstawowe takie parki, Park Sienkiewicza, Park Moniuszki, Zieleńce zorganizowane, czy te klomby przed pomnikiem Moniuszki, no to są rzeczy, które no nie mieszczą się w głowie. I jeżeli rozmawiamy o zieleni i o dbałości o zieleń w Łodzi, to ja myślę, że mogę znaleźć dziesiątki przykładów tego, że po prostu o zieleń, miejską zieleń nie dbamy.
No takim najbardziej jaskrawym przykładem jest chyba sytuacja, do której dochodzi często, kiedy zieleń jest niszczona albo usuwana kosztem zbudowania jakiegoś nowego blokowiska.
No nie, to jest odrębny temat, bo to jest temat, który wcale nie jest taki jednoznaczny i prosty do rozstrzygnięcia. Ja mówię, umówiliśmy się, że co do pewnych terenów, które są zielone, które włożyliśmy pieniądze ogromne, żeby je doprowadzić do jakiegoś porządku, nie umiemy o to dbać. Jeżeli nie umiemy o to dbać, to człowiek, który za to jest odpowiedzialny, powinien już dawno szukać pracy w ochronie ogródków na Syberii, a nie dbać o parki naszą zieleń i wspólne pieniądze wydane. Natomiast kwestia tego, czy jak to wygląda, jeśli chodzi o tak zwane blokowiska i tereny zielone. No, zawsze jest jakaś sprzeczność, no bo jeżeli się buduje na gołym polu, to te gołe pole zwykle ma jakieś drzewa, jakąś zieleń. Jeżeli to wynika z planu zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentów, wytworzonych przez miasto, no to przepraszam, no, decyzję wydaje miasto, decyzję w naszym imieniu wydaje prezydent oczywiście, ale na podstawie planu zagospodarowania, który jest uchwalany przez Radę Miejską, czyli przez naszych przedstawicieli. I jeżeli uznała ciało przedstawicielskie uznało, że dany obszar miałby być zabudowywany, no to rozumiem, że wyraził zgodę także na dużą redukcję zieleni z tego obszaru.
No tak, ale miasto czasami rozkłada ręce, bo mówi, że do wycinki dochodzi na działce, która jest w rękach prywatnych, a nie w rękach miejskich i tutaj miasto nic nie może na to poradzić.
Może i nie może, co to znaczy wycinka. Wycinanie drzew co do zasady jest obciążone kosztami. W związku z tym, jeżeli wycinamy drzewa, no należy zgłosić je do Wydziału Ochrony Środowiska, który w odpowiedni sposób musi to skalkulować. Natomiast jeżeli jest to wycinka drzew, która powstaje na podstawie wydanego pozwolenia na budowę, czyli de facto na podstawie dokumentu planistycznego także, no bo przecież pierw trzeba wykonać plan czy decyzję o warunkach zabudowy, aby uzyskać prawo do budowy jakiegokolwiek obiektu, no to oczywistym jest, że w tych warunkach można zapisać takie bądź inne elementy wynikające z prawa, także i ochrony przyrody. Natomiast oczywiście sprawa jest trudniejsza w takiej sytuacji, no bo jeżeli decyzja jest opisana w bardzo ogólny sposób, no to inwestor decyduje się na budowę tak, w taki sposób, czy tak, taki rodzaj zabudowy, który jest dla niego najwygodniejszy, a niekoniecznie chroniący egzemplarze zieleni, czy zieleń w ogóle jako taką. Mhm.
A myśli pan, że te protesty mieszkańców, do których dochodzi chociażby wczoraj sprawa z ulicy Ustronnej, tam chodziło o wycinkę sadu, czy słynna sprawa wycinania drzewa na miejsce supermarketu, który miał powstać przy Żeromskiego, czy te protesty mieszkańców są uzasadnione? Uzasadnione są te obawy, że miasto traci te zieleń kosztem, no właśnie, interesów deweloperskich? Czy to jest...
To jest obawa bardzo ogólnej natury. My tak działamy jakby w różnych skrajnościach. Oczywiście, że powinniśmy chronić zieleń, bo to jest oczywiste. No ale jeżeli rozmawiamy o tym supermarkecie na ulicy Żeromskiego, no to po prostu jest to tak śmieszne, że aż po prostu zabawne. Oczywiście podniósł się wielki tumult tam, bo wycięto drzewo, ale nikt nie popatygował się, by zobaczyć, jakie to drzewo jest. A ja po tych protestach, już nie wierząc w te akcje społeczne, podjechałem i zobaczyłem. Drzewo w środku puste, innymi słowy, ono groziło tak czy inaczej zawalenie. W związku z tym, bez względu na to, jaki by był projekt zagospodarowania tej działki, to drzewo i tak musiałoby być usunięte. Pytanie oczywistym jest, dlaczego dopuszczono do tego, żeby drzewo tak chorowało i zagrażało tak naprawdę bezpieczeństwu.
No właśnie, bo to jest druga taka skrajność, że są osoby, które chciałyby te drzewa, te rośliny zachować, nawet jeśli są to drzewa już bardzo stare i bardzo zniszczone.
No oczywiście, że niektóre drzewo typu dom Bartek też jest oczywiście bardzo stary i bardzo zniszczony i będziemy go chronić jako pomnik przyrody, ale nie każde drzewo jest pomnikiem przyrody. No i trzeba tylko się zastanowić nad tym, w jaki sposób rekompensować te, w cudzysłowie, utraty producentów tlenu na terenie miasta. To jest oczywiste, tylko że ta decyzja musi być jawna, czysta, wydana w odpowiedni sposób, przekazana społeczności wraz z uzasadnieniem. No, ludzie nie są aż tak, przepraszam, bezmyślni, żeby nie akceptować rzeczowych warunków i czy rzeczowych wytłumaczeń, dlaczego się podejmuje taką czy inną decyzję.
Mówił były architekt Łodzi Piotr Biliński również o tym, że czasami wycinka drzew jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo. W tym tonie wypowiada się również nasz słuchacz, pan Krzysztof.
A propos tego klona nieszczęsnego na Żeromskiego, powiem panu tak, byłem też w tym miejscu po ścięciu tego drzewa i pień w środku był spróchniały, także w perspektywie, nie wiem, miesięcy, może tygodni, gdyby była duża burza, to ten ton się i tak by przewrócił. Panie redaktorze, ja panu mogę teraz prosto z głowy dać dziesiątki przykładów ulic, gdzie drzewa są spróchniałe, stoją na przysłowiowym słowo kolory. W każdej chwili są tak spróchniałe, że grozi to naprawdę poważnymi konsekwencjami. Daj Boże, żeby to spadło na samochód, który jest ubezpieczony. Gorzej, jak spadnie na człowieka lub grupę nawet dzieci, które idą, nie wiem, na wycieczkę.
606-78-7878, kiedy drzewa, kiedy zieleń należy wycinać, a kiedy się od tego powstrzymać. Mówimy oczywiście o terenach miejskich. Zapytałem również odnośnie wycinkę drzew w przestrzeni miejskiej profesora Dominika Kopcia z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Czy pana zdaniem w ogóle nie za często sięgamy po piły, żeby tych zielonych terenów miejskich się pozbywać?
No, jak dla mnie, jako przyrodnika, zdecydowanie za często. Jak dla mnie, jako dla mieszkańca Łodzi, również zdecydowanie za często.
No, tylko musimy chyba jakiś kompromis wypracować, bo z jednej strony mówią eksperci odnośnie rynku mieszkaniowego, że brakuje tych blokowisk, brakuje mieszkań, no ale z drugiej, czy musimy się naprawdę te mieszkania budować kosztem terenów zielonych? Czy tutaj nie można jakiegoś kompromisu znaleźć?
No, wydaje mi się, że można. No, tak naprawdę ochrona drzew w procesach inwestycyjnych jest dzisiaj szeroko opisywana i to jest możliwe, tak? Możliwe jest przecież wybudowanie domu i jednocześnie zachowanie w stanie nienaruszonym drzew, tylko wymaga to pewnie wysiłku i od strony architekty, i od strony urzędu, który musi może nakazać pewne rozwiązania, które będą jednocześnie chroniły drzewo, stan występujący na danych działkach. Oczywiście nie mamy takiej opcji, żeby wybudować dom czasami nie usuwając żadnego drzewa, tak? Ale może trzeba się zastanowić, ile tych drzew minimalnie można należałoby wyciąć, żeby daną inwestycję postawić.
A jakie mamy w ogóle narzędzia, żeby takie drzewa chronić? No bo miasto mówi, że skoro wycinka odbywa się na działkach prywatnych, no to włodarze niewiele mogą zrobić. Jakie mamy realne narzędzia prawne, żeby drzew bronić bez względu na to, czy to jest działka prywatna, czy działka należąca do miasta?
Takich narzędzi mamy bardzo mało w naszym kraju. Do niedawna jeszcze przed Lex Szyszko wycięcie każdego drzewa wiązało się z uzyskaniem zezwolenia i ewentualnie wniesieniem opłaty. Dzisiaj ustawa tak naprawdę nie daje takich narzędzi do ochrony drzew, szczególnie tych takich mniejszych, tak? Więc to jest, można powiedzieć, w dużej części dobra wola osoby inwestującej. Nie chciałbym tutaj wchodzić w kompetencje prawników, których tak naprawdę nie mam, i nie wypowiadać się w kontekście takich uwarunkowań czysto prawnych, bo jestem bardziej przyrodnikiem niż prawnikiem.
Aha.
Więc tu ewentualnie należałoby może porozmawiać z kimś z Wydziału Prawa, żeby taką bardziej szerszą, że tak powiem, podał panu historię tych zmian i ewentualnie odniósł się do obecnie obowiązującego prawa w sposób taki bardziej precyzyjny.
To zapytam pana jako przyrodnika w takim razie, co tracimy na tym, że jest mniej drzew, poza oczywistymi walorami krajobrazowymi? Bo tutaj nie chodzi tylko o wycinkę drzew pod nowe blokowiska, ale też o szerzącą się betonozę, czyli problem, o którym mówimy już od dłuższego czasu.
No tak, to generalnie my próbujemy dzisiaj zmienić trochę sposób postrzegania drzew, żeby właśnie nie postrzegać ich tylko i wyłącznie od strony walorów ich estetycznych, ale zacząć dostrzegać również te plusy tak naprawdę usług, które one nam świadczą w kontekście i regulacji termicznej, czyli tej miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła i jej ograniczenia, czy oczyszczania powietrza, czy kwestii związanych z hałasem. Tak? Więc to jest szereg tak naprawdę tych usług, które nam drzewa świadczą, które już dzisiaj nawet jesteśmy w stanie wyliczyć i podać tak naprawdę dla każdego drzewa, jaką ono wartość dla nas ma, nawet w złotówkach.
Jakoś chyba te argumenty nie trafiają do tych, którzy planują te rynki nie tylko w Łodzi, ale i przecież w Skierniewicach i w Kutnie.
Takim argumentem chociażby jest właśnie wykonanie takiej szczegółowej inwentaryzacji, która wskaże, tak, te drzewa, przypisze im jakąś wartość i to daje jakieś argumenty do temu, żeby chronić takie drzewa.
Mhm. Czy zna pan jakieś prognozy dotyczące tego, ile drzew możemy stracić właśnie ze względu na takie planowanie miejskie w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach? Czy jakieś prognozy?
Nie, tego zupełnie nie śledzimy. Raczej my zajmujemy się taką monitoringiem też lotniczym, czyli robimy takie skanowanie miasta i sprawdzamy po fakcie, na przykład co w przeciągu ostatnich 2 czy 5 lat się zmieniło, tak? Ale to już, że tak powiem, jest po fakcie, a nie prognozy.
Mówił profesor Dominik Kopeć z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oczywiście. O problemie betonozy więcej za kilka chwil.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Dziś w sprawie problemu wycinania terenów zielonych, wycinania drzew pod różne inwestycje miejskie. O tym problemie mówiło się również w kontekście betonozy. Ten problem dotyczył rynku na przykład w Kutnie czy w Skierniewicach. Jakiś czas temu Jarosław Turek rozmawiał z łódzką wojewódzką konserwator zabytków Aleksandrą Stępień właśnie o betonowaniu rynków w miastach.
Jeżeli zatwierdza się projekt rewitalizacji rynku w pani biurze, w pani urzędzie, to jak wygląda szukanie tej równowagi pomiędzy zgodnością architektoniczną i historyczną, z tym jak ten rynek wyglądał, a tymi względami praktycznymi właśnie, bo samorządowcy mają też swoje wizje. Trzeba znaleźć jakieś wyjście, jakąś środkową drogę, prawda?
Na etapie koncepcji, czy właściwie wydawania już opinii, czy wytycznych konserwatorskich do rewitalizacji rynków, spotykamy się zawsze z przedstawicielami samorządów na miejscu, czyli na rynku. Oglądamy rynek, oceniamy, rozmawiamy z samorządami, jakie są potrzeby mieszkańców i samorządów. I następnie próbujemy tutaj przedstawić nasze wytyczne, nasze propozycje i w większości przypadków przekonać samorządowców do tego, że ilość miejsc parkingowych, która jest obecnie, jest wystarczająca, że nie ma potrzeby robić dodatkowych miejsc, że te parkingi właściwie można zamienić na parkingi tak zwane zielone, ponieważ mamy teraz bardzo dużo różnych geokrat, którym ta zieleń może rosnąć i może być to teren utwardzany pod parking. I próbujemy przekonać ich do tego, że na rynki powinny wrócić żyć, powinno wrócić życie, bo takie było założenie zawsze rynków i oczywiście te oczekiwania mieszkańców zmieniły się, bo kiedyś to były oczywiście miejsca targów i jarmarków, teraz jest miejsce spotkań, gdzie można napić się kawy, ale nadal jest to miejsce, w którym mieszkańcy chcą się spotkać, chcą porozmawiać, chcą usiąść w cieniu i chcą czuć się komfortowo.
Ale są takie sytuacje, jak na przykład w Tomaszowie Mazowieckim, że lokalna władza uważa, że dobrze, że jest taki wybetonowany plac, ponieważ to jest miejsce reprezentacyjne do organizacji różnego rodzaju uroczystości, a na spacer posiedzieć w cieniu drzewa to można iść gdzieś w pobliżu. Niekoniecznie tutaj, bo takich zielonych miejsc też nie brakuje, więc sam rynek powinien być placem.
Taka może była idea 5 czy 10 lat temu. Teraz można zauważyć, że te wszystkie imprezy, na które tutaj powołuje się Tomaszów Mazowiecki, one właściwie wychodzą z rynków. W przypadku na przykład Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie mamy podobną sytuację. Rynek w Piotrkowie Trybunalskim jest też cały wyłożony kostką granitową i nie ma tam ani jednego drzewka, a wszystkie imprezy z uroczystości czy imprezy związane z urodzinami miasta są i tak organizowane poza rynkami.
Ale na przykład Skierniewicki rynek, to już wiemy od połowy sierpnia, zostanie częściowo odbetonowany. Urząd Miasta prezentował wówczas koncepcję jego przebudowy, a dokładnie nowych nasadzeń. Jeszcze w tym roku na rynku mają pojawić się drzewa, za którymi mieszkańcy tak tęsknią, o czym więcej w materiale Katarzyny Grabowskiej.
Skierniewicki rynek wciąż budzi wiele emocji. Mieszkańcom nie podoba się całkowicie pozbawiony zieleni centralny plac miasta. To taki temat, wobec którego mało kto pozostaje obojętny, a każda wzmianka o nim wywołuje lawinę w większości niepochlebnych komentarzy. Od dawna też, od kilku lat wręcz, władze miasta zapowiadają, że to się zmieni. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście. Urząd Miasta zaprezentował ostateczną koncepcję nowych nasadzeń.
To kompromis pomiędzy tym, czego oczekują skierniewiczanie, czego oczekuje ratusz i czego oczekuje konserwator.
Arkadiusz Kopczewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Jeżeli chodzi o konserwatora, to chodzi o zachowanie tej historycznej bryły rynku w praktycznie niezmienionym kształcie. Jeżeli chodzi o miasto, chcemy zachować plac, na którym organizujemy szereg imprez sztandarowa, to zbliżające się wielkimi krokami Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. A dla mieszkańców chcemy wprowadzić tam zieleń, żeby dawała mimo wszystko jakieś ukojenie.
Pokazaliśmy koncepcję przebudowy Skierniewickiego rynku mieszkańcom i zapytaliśmy ich o zdanie.
Widziałam to. No bardzo mi się podoba. Przede wszystkim, żeby było zielono. Żeby nie było po prostu tego, co jest. Bo to jest nietrafiony projekt.
Przynajmniej skończy się ta betonowa pustynia, tak? Jakiś cień dla ludzi.
Trzy boki rynku zostaną przebudowane, zostanie zdjęta kostka, wymieniony grunt, zostaną w tym gruncie zasadzone drzewa, dokładnie ich 36, tam się pojawią się krzewy.
Muszą być większe, jakieś wierzby, może wierzby, kasztany, takie, żeby trochę chłodziło, a nie zaniszczały. Teraz to nie wiem, jakie on tam zasadzą. No na pewno duże, żeby były i chłodziły. No.
Liczymy na to, że no, zdecydowanie poprawi to klimat Skierniewickiego rynku.
Tam będzie więcej drzew niż po tej stronie i bardzo rozsądnie, bardzo mądrze. Także czekam, żeby był projekt zrealizowany.
Myślicie, że jak się już pojawią te drzewa, czy skończą się te dyskusje?
Znaczy jednym się to będzie podobało, innym znowu nie, bo każdemu się i tak nie dogodzi. Ale myślę, że tak, że dużo ludzi chce, żeby tu była zieleń, będzie od razu inaczej, no. Zieleń uspokaja przede wszystkim.
Rynek ma się zmienić jeszcze w tym roku. Prace zaczną się po święcie kwiatów, owoców i warzyw.
606 78 78 78. Czy państwo chcą więcej zieleni w swoim mieście, w mieście, gdzie państwo mieszkają? Żeby nie ograniczać tylko problemów z zielenią w mieście do problemu betonozy czy do problemu łodzi, to zajrzyjmy do Kutna na ulicę Morcinka. Tam w maju urząd ogłosił, że droga ma być gruntownie przebudowana. Pojawił się jednak problem, chodzi o rosnące wzdłuż ulicy drzewa, czyli stare lipy. najpierw zapadła decyzja, że zostaną wszystkie wycięte, tego, a chciała znaczna część mieszkańców, około połowy. Po protestach drugiej połowy mieszkańców miasto zaczęło się przyglądać problemowi, a więc sytuacja, w której mieszkańcy są podzieleni. Drzewa wyciąć, czy drzewa zostawić? Na ulicę Morcinka w Kutnie pojechał wtedy nasz reporter Piotr Krzysztofiak i pytał mieszkańców o ich opinię.
Proszę bardzo, niech będą tu drzewa, ale jakieś młode drzewa, a tu wie pan, to są lipy, miododajne drzewa, ale latem tu jest niemożliwe. Widzi pan, całe ogrodzenia to są polepione, wie pan, potem mech na tym się tego. No ja bym chciała, żeby wycięli.
No nie, nie przeszkadzają mi, jest przyjemnie, zielono, także powinny być, bez sensu wycinać.
Nie, dla mnie to proszę wycinać. No co mnie te drzewo, jak ja...
Zieleń, czyste powietrze, cień, chłodniej.
Później liści państwo nie zabiera i w ogóle, ile tu jest kłopotu i w ogóle z tymi liściami i w ogóle, no coś jak będzie jakiś trawnik, no to coś będzie posadzone chyba, no nie jakieś. Można tu je posadzić, mało ja mam tu zieleni. Pan tnie tam.
Ja nie będę ciął, bo ja z radio jestem, nawet piły nie mam, proszę pani.
No ale jak się, przecież chyba się wszyscy zgadzają, no nie?
Absolutnie nie, proszę pana. Dają cień, są naprawdę potrzebne. Piękne, lipy są pięknymi drzewami, muszę panu powiedzieć.
Czyli nie wycinać?
Nie.
Małgorzata Słabiak, kierownik działu kolekcji ozdobnych w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. No na pewno wycinka takich starych drzew w mieście nie jest dobrą i pozytywną rzeczą, ponieważ no, takie drzewa dają nam mnóstwo korzyści. Ja rozumiem, że dla niektórych mogą być uciążliwe, ale myślę, że tych korzyści jest dużo więcej niż tych uciążliwości. No przede wszystkim drzewa, które mają dużo liści, takie już stare, dorosłe drzewa, no dają tlen. Poza tym lipa jest rośliną taką mocno miododajną, tak? Daje pożytek dla pszczół. Drzewa podtrzymują wilgoć też, jest zupełnie inne powietrze.
Kamil Klimaszewski, Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Kutnie. No przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy mieszkańcy chcą przebudowy, bo to jest najistotniejsze.
No chcą, ale chcą też, żeby zostały drzewa. Część mieszkańców chce.
No to trzeba będzie tak zrobić, żeby i wilk był syty, i owca była cała. Czyli trzeba będzie przeprowadzić tę przebudowę ze szczególną uwagą. Jeżeli będzie taka możliwość po odkryciu tych drzew i korzeni, żeby takowe drzewo zostawić, to je po prostu zostawimy.
Martyna Stasiak, aktywistka kutnowska. Ja jestem przede wszystkim za świadomą polityką tego, by należycie dbano o zieleń, o to, by pielęgnować drzewa, które tutaj rosną już tyle lat, bo naprawdę są piękne i trzeba po prostu o nie dbać należycie, po to, by mogły cieszyć dalej oko.
Posłanka Agnieszka Hanajczyk.
Jeżeli ostatnio Kutno było bohaterem niechlubnej inwestycji, no to przychodzi nam na pomoc Jan Kochanowski, który pięknie powiedział: gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczyń sobie, nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. I koniec. I to by wystarczyło. Jeżeli ogołocono centrum, między innymi centrum Kutna, całkowicie z drzew i dzisiaj ktoś mówi tak, to lecimy teraz Morcinka, 64 lipy. Bez zieleni nie pojedziemy za daleko.
Czy pani coś, pani poseł, w tej kwestii robi?
Ale oczywiście, że jest pismo, jest interpelacja.
Będziemy się starać te najbardziej uciążliwe usuwać, wsadzić w zamian za to drzewa, które będą mniej uciążliwe dla mieszkańców, ale też będą dawały cień latem i też będą dawały tlen i chłód dla wszystkich mieszkańców miasta.
Tylko takie drzewa, panie Kamilu, to trzeba będzie poczekać, żeby urosły, żeby dawały cień, tlen.
Tlen będą dawać już nawet w fazie wzrostu. No do cienia faktycznie będziemy musieli troszeczkę poczekać, natomiast no, jeżeli nie wytniemy wszystkich, to tam będzie cień.
Na pewno jak najwięcej tych drzew należałoby zachować, bo posadzenie nowych, nawet małych drzew nie zrekompensuje tego, co dają nam te już dorosłe 40 czy 50-letnie drzewa, bo jakby taki sam efekt ekologiczny będziemy mieli niestety za te 40 czy 50 lat. A poza tym nie wiadomo też w naszych warunkach, jak teraz mamy okresy długotrwałej suszy latem i nie wiadomo, jak te drzewa się przyjmą i czy w ogóle one tak naprawdę dożyją tego wieku 40 czy 50 lat.
Ostatecznie kompromis w Kutnie, część drzew wycięto, część zachowano, a więc przykład na to, że można szukać takich sytuacji, w której dojdzie do zgody między zwolennikami i przeciwnikami wycinki. Wróćmy jeszcze na chwilkę do sytuacji z Ustronnej w Łodzi. Po wczorajszych protestach magistrat zapewniał, że to nieporozumienie, że tamtejszy teren zielony pozostanie nienaruszony. Tę sytuację skomentował również były architekt Łodzi Piotr Biliński.
To jest tutaj sytuacja taka, że jeżeli gdzieś tam na tej ustronnej buduje jakieś domy, czy ma się budować jakieś domy, no to wydano jakąś decyzję. Ta decyzja jest albo o warunkach zabudowy, albo decyzja wynikająca z planu zagospodarowania przestrzennego. Ja nie pamiętam, czy tam jest plan. Jeżeli teren został przeznaczony na budownictwo mieszkaniowe, to rozumiem, że z pełną konsekwencją tego drzewa, zgodnie z prawem, drzewa owocowe nie są chronione prawem, no chyba, że są o charakterze pomnikowym, czyli na przykład jest to sad zabytkowy, prawda? Mhm. Ale to nie był sad zabytkowy na pewno. W związku z tym to jest oczywiste, że ta zieleń musi z tego obszaru zniknąć, ale praprzyczyną nie jest decyzja inwestora, bo oczywiście ten deweloper jest zawsze najgorszy, no bo on wycina fizycznie, ale decyzję o przeznaczeniu terenu na taką czy inną inwestycję podejmuje miasto. W związku z tym to w mieście są podejmowane te strategiczne decyzje o tym, czy dany teren ma być mniej lub bardziej zielony.
Pewnie mieszkańców interesuje ostatecznie fakt, że drzew jest mniej, bo no, ktoś wycina z tych czy innych względów, a też problem betonozy, o którym mówimy, czyli te place zabetonowane, czy to w Łodzi, czy to w Kutnie, czy to w Skierniewicach, to wszystko daje taki obraz, że no, zabierają nam drzewa, zabierają nam zieleń. I co my mamy teraz zrobić? No, możemy się przywiązać do tych drzew i protestować wbrew nawet zdrowemu rozsądkowi.
Zapewne tak, no więc to są oczywiście skrajne przykłady, o których pan mówi, które rzeczywiście są może nie tylko bulwersujące, to po prostu funkcjonują w przestrzeni i oczywiście, ponieważ no, mamy w tej chwili media takie, jakie mamy, bardzo łatwo rozdmuchać różne rodzaje akcje, no bo internet żyje swoim życiem, przecież powiela się informacje bardzo często, które nie do końca są sprawdzone i one żyją swoim życiem, robi się z tego jakaś ogromna sensacja, ale gdyby ktoś chciał to rzeczywiście sprawdzać, no mógł, pewnie inaczej by to wyglądało. Ja mogę się posłużyć zupełnie innym przykładem, no bo to się też czasem zdarza. Dzielnica przemysłowa. Na tej dzielnicy przemysłowej budujemy zakład, budujemy fabrykę i w tej fabryce buduje się jakby w dwóch etapach. Jeden etap powstaje teraz, a drugi będzie powstawał za lat powiedzmy 5 czy 7, ale działka jest duża. W związku z tym w interesie inwestora i w naszym wspólnym jest tak, aby przygotować tylko tę niezbędną część, czyli w cudzysłowie zrobić z niego betonową, czyli zabudować wraz z niezbędną infrastrukturą, a ta pozostała część niech sobie zarasta. Bo dlaczego ma nie zarastać? Bo przez te 5 lat będą sobie tam żyły jakieś ptaszki, będzie produkowała jakieś zieleni, to wszystko będzie normalnie funkcjonowało. No dobrze, no ale przychodzi moment, w którym trzeba zrobić drugi etap tej inwestycji i tę zieleń trzeba wyciąć. No i teraz zaczynają się protesty, a przecież jest przepięknie zadrzewiony teren, stare drzewa, no jak można wycinać taką ilość drzew? Znaczy my jesteśmy w takim razie, mamy interes w tym, żeby ten inwestor pilnował, żeby żadne drzewo nie urosło powyżej 5 cm, czy jesteśmy zainteresowani, żeby jednak sobie przez te 5 czy 7 lat zarastało to i żyło swoim życiem, a żebyśmy w momencie dopiero budowy dopiero podejmowali decyzję o wycince tego całego zadzielonego czy zadrzewionego terenu. Inwestor wtedy jest postawiony w sytuacji bardzo trudnej, bo właściwie powinien pilnować, żeby tam nic nie zarastało, bo może się spodziewać protestów społecznych ze względu na to, że nie wiem, 2-3 hektary terenu zielonego zaczynamy wycinać pod budowę jakiejś hali czy jakiegoś zakładu pracy. Bo przecież bardzo łatwo rozdmuchać taką sprawę. Przecież no, tu jest zielone, ile tam ptaszków mieszka, to a siam, to wam. To bardzo łatwo argumentów tysiące na tę okoliczność znaleźć. Natomiast prawda jest taka, że w naszym społecznym interesie jest, żeby tej zieleni było jak najwięcej funkcjonującej. To nie znaczy, że ona musi być elementem trwałym zagospodarowania w danym obszarze.
Tyle Piotr Biliński, były architekt miasta. To na koniec jeszcze wypowiedź Macieja Rimera, dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, o zielonej polityce miasta, czyli poniekąd odpowiedź magistratu na pytanie postawione przez nas dzisiaj w audycji, kiedy powinniśmy chronić zieleń, a kiedy ją wycinać z myślą o inwestycjach i gospodarczym rozwoju miasta.
Polityka miasta jest bardzo prosta. Z jednej strony chcemy, żeby to było miasto zielone i przyjazne środowisku, z drugiej strony jest to miasto, zatem przestrzeń zurbanizowana, czyli musimy mądrze rozwijać urbanistykę w mieście. Jedyną formą, która gwarantuje bardzo dobrą ochronę, są plany miejscowe. Te z kolei bardzo trudno jest uchwalić, to jest żmudna i długotrwała procedura, stąd trochę nasz apel o uproszczenie poprzez zmianę ustawy o planowaniu przestrzennym, czy też zmiany ustawy o ochronie środowiska, tak abyśmy mogli wskazywać konkretne drzewa, które chcemy, żeby pozostały na danych nieruchomościach. tym momencie, kiedy działka jest działką prywatną, możliwości powstrzymania wycinki drzew są ze strony urzędu praktycznie znikome.
Czyli na terenie prywatnym nie macie na to wpływu, ale na terenach miejskich chronicie tę zieloną przestrzeń, która tej ochrony wymaga. To znaczy, jakie czynniki decydują o tym, że dany teren zielony wymaga takiej ochrony, a inny nie?
Czynniki biotopowe, czynniki środowiskowe, one każdorazowo podlegają ocenie. To znaczy, należy sprawdzić, jaka fauna, jaka flora na danym terenie się znajduje, jak bogaty jest ekosystem. Niektóre z tych ekosystemów są dość rozbudowane, wtedy jak najbardziej zasługują na ochronę. No, patrzymy też na kwestię rozwoju planistycznego miasta. Są strefy, które nadają się na strefy przemysłowe, inne się na takie strefy zupełnie nie nadają. I tym samym łatwiej i rozsądniej jest je chronić w sposób szczególny. Miasto w tym roku kilkadziesiąt hektarów przeznaczyło na tereny zieleni, tych tak zwanych parków leśnych. To są też tereny, w których przed laty, nawet wieloma laty, były uchwalone plany miejscowe zakładające zabudowę. Tak na przykład tereny przy ulicy Konnej z planem miejscowym przewidującym zabudowę głównie jednorodzinną, ale przez te kilkadziesiąt lat od momentu uchwalenia planu drzewa tam urosły bardzo dorodnie. W tej chwili jest to właściwie teren leśny, stąd nawet wykonywanie planu czasami jest niewskazane, bo byłoby z uszczerbkiem dla przyrody.
A z Maciejem Rimerem rozmawiała Agata Gwizdała. To tyle w dzisiejszej audycji. Proszę Państwa, dbajmy o zieleń, dbajmy o naszą wspólną przestrzeń. Audycję realizował Rafał Tyluś, ja się nazywam Krzysztof Zimoch. Do usłyszenia jutro po godzinie 12.
Radio Łódź w każdej sprawie.